Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Głowiecki. Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek, 8 kwietnia. Nowa Południowa Walia walczy z powodziami. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w drodze do Kijowa. Zmarł były marszałek Sejmu, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Ludwik Dorn. A oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z Australii. W Nowej Południowej Walii jest krytyczna sytuacja, walczy stan z powodziami. W Cobbitty koło Sydney zginął mężczyzna w zalanym wodą samochodzie. W niektórych regionach stanu spadło prawie 200 mm deszczu w ciągu ostatnich 24 godzin, co spowodowało powódź m.in. na zalewie rzeki Hawkesbury Nepean. Ponad 2000 osób otrzymało nakaz ewakuacji. W ciągu ostatniej doby wykonano 38 akcji ratunkowych powodzian. Pełniący obowiązki komisarza służb ratunkowych SIS Dan Austin mówi, że mieszkańcy muszą poważnie traktować ostrzeżenia władz.
We do expect to see those river levels continue to rise for some time.
Spodziewamy się, że poziom rzek będzie nadal rósł przez jakiś czas, zanim zacznie się zmniejszać w ciągu następnych od 12 do 24 godzin, więc to oznacza, że nadal będziemy mieć zalane drogi i zalane systemy rzeczne przez kilka dni. Więc ponownie prosimy ludzi, aby naprawdę zwracali uwagę na swoją sytuację i to, co wokół nich się dzieje. Oraz aby zapoznali się z ostrzeżeniami i raportami Biura Meteorologicznego dotyczącymi tego, co naprawdę się dzieje wokół nich. Tasmania ma nowego premiera. Na to stanowisko został wybrany bez głosu sprzeciwu. Podczas zebrania Partii Liberałów były wicepremier Jeremy Rockliffe. Zastąpi on Petera Goodwina, który w poniedziałek ogłosił swoją nagłą rezygnację, mówiąc, że po 2 latach rządzenia w czasach pandemii chce nareszcie spędzić więcej czasu z rodziną. Jeremy Rockliffe złożył hołd swojemu poprzednikowi i zapewnił o kontynuacji polityki liberałów.
It is my plan to lead a government with integrity.
Moim planem jest uczciwie kierowanie rządem. Rządem, który jest odważny, odpowiedzialny, wypełnia swoje zobowiązania, ale przede wszystkim będę kierował rządem z sercem. Rząd, który słucha Tasmańczyków i zapewnia, że priorytety Tasmańczyków nadal są naszymi priorytetami. A oto inne doniesienia z Australii. Pierwsze 3 z 20 wojskowych pojazdów opancerzonych, które Australia przekaże Ukrainie, wyleci dziś z Queensland. Australia zgodziła się na dostawę pojazdów Bushmaster w odpowiedzi na skierowaną w zeszłym tygodniu do Parlamentu Federalnego prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Transportery zostały pomalowane na oliwkową zieleń z ukraińską flagą po obu stronach i napisem Zjednoczeni z Ukrainą. Ambasador Ukrainy w Australii, Wasyl Myroszczynienko, podziękował Australii za wsparcie. Będzie to bardzo pomocne dla naszego personelu wojskowego na Ukrainie. Jest też jeden pojazd pogotowia ratunkowego, który będzie nam niezwykle pomocny. Ukraina jest krajem podobny, myślącym jak Australia. Teraz rozumiemy. Ja właśnie przyjechałem 2 tygodnie temu, dlatego rozumiem koncept mateship. Przechodzimy do doniesień z Ukrainy. W rosyjskim ataku rakietowym trafione zostały obiekty infrastrukturalne w regionie Odessy, poinformowały władze samorządowe. W komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram nie podano więcej szczegółów. Władze samorządowe przypomniały jednocześnie o apelu, żeby nie publikować zdjęć i filmów, które mogą pomagać Rosjanom w lokalizacji celów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że według ustaleń władz ukraińskich sytuacja w miejscowości Borodzianka jest znacznie gorsza niż w Buczy, gdzie kilka dni temu odkryto ofiary zbrodni dokonanych przez Rosjan. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich rozpoczęto przeszukiwania ruin Borodzianki, gdzie w wyniku ostrzału zniszczonych została większość budynków mieszkalnych. Pod gruzami mogą się znajdować setki osób. Wcześniej prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenedyktykowa podkreśliła, że na celowniku wojsk rosyjskich atakujących Borodziankę była tylko i wyłącznie ludność cywilna, gdyż w tej miejscowości nie ma obiektów wojskowych. Dziś planowana jest wizyta w Kijowie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Razem z nią do ukraińskiej stolicy przybyć ma też wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych Josep Borrell i premier Słowacji Eduard Heger. Odbędą oni rozmowę z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. O szczegółach Paweł Buszko z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Szczegóły wizyty nie są jawne, podkreśla rzecznik prezydenta Ukrainy Serhii Nikiforow. Nie mogę podać dokładnej godziny z powodów bezpieczeństwa, ale prezydent w ciągu dnia spotka się z Ursulą von der Leyen. Jednym z tematów rozmów najpewniej będą sankcje wobec Rosji. Wczoraj ambasadorowie państw członkowskich Unii porozumieli się w sprawie kolejnych sankcji. Dziś procedury mają być sfinalizowane. Do tematu sankcji odniósł się w swoim opublikowanym w nocy przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Potrzeba więcej sankcji. To odwaga powinna być kryterium oceny sankcji. Odwaga i praktyczność. Tymczasem premier Słowacji, który również dziś odwiedza Kijów, zapowiedział, że zaproponuje wysłanie na Ukrainę ekspertów mających pomóc w śledztwie w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję.
Jak słyszeliśmy, kraje Unii Europejskiej mają dziś zatwierdzić piąty pakiet sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie unijnych krajów zdecydowali o zamknięciu europejskich portów dla rosyjskich statków. Sankcje obejmują też przewoźników drogowych z Rosji i Białorusi. Są kolejne ograniczenia w imporcie i eksporcie w handlu. Ponadto na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii zostali wpisani przedstawiciele rosyjskiej administracji, oligarchowie oraz członkowie ich rodzin. Najważniejsze, że ambasadorowie zaczęli rozmowy o sektorze energetycznym. Tak skomentował decyzję ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś.
Objęty sankcjami zostanie import węgla z Rosji. To bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest zapewnienie ze strony Komisji Europejskiej i gotowość państw członkowskich, zdecydowanej większości państw członkowskich, do rozpoczęcia prac nad obłożeniem sankcjami również importu ropy naftowej, gazu oraz paliwa do elektrowni atomowych.
Oto inne doniesienia. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zawiesiło członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ. Rezolucje w tej sprawie poparły 93 państwa, w tym Polska. 24 kraje były przeciw, a 58 wstrzymało się od głosu. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
Draft resolution.
W przyjętej rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ uzasadniło zawieszenie Rosji w prawach członka Rady rażącymi i systematycznymi naruszeniami praw człowieka oraz łamaniem międzynarodowego prawa humanitarnego podczas inwazji na Ukrainę. O przyjęcie dokumentu apelowała m.in. ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Argumentowała, że zasiadanie Rosji w organie, którego celem jest promowanie poszanowania praw człowieka, byłoby nie tylko szczytem hipokryzji, ale również niebezpieczne. Ambasador Ukrainy Serhii Kesylica porównał Radę Praw Człowieka do Titanika, a głosowanie za wykluczeniem Rosji ratowaniem tego organu ONZ przed zatonięciem. Przeciwko przyjęciu rezolucji głosowały m.in. Rosja, Chiny, Iran, Kuba oraz Syria. Wśród 93 krajów, które poparły projekt, były państwa zachodnie, Izrael, Turcja i większość krajów Ameryki Łacińskiej. Indie, Brazylia i Arabia Saudyjska znalazły się w grupie państw, które wstrzymały się od głosu.
Początek nowej ery we wzajemnych stosunkach. Takie określenie pada we wspólnym oświadczeniu polskiego prezydenta i brytyjskiego premiera po roboczym spotkaniu na Downing Street. Liderzy rozmawiali o wojnie na Ukrainie. O szczegółach z Londynu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski.
Nasze narody od dawna nie miały złudzeń co do zagrożenia ze strony putinowskiej Rosji, podkreślają liderzy. Zjednoczone Królestwo i Polska ściśle współpracują, aby wesprzeć Ukrainę w tych nieludzkich czasach, deklarują prezydent Andrzej Duda i premier Boris Johnson. Dodają, że nie wierzą, że Rosjanie się teraz wycofują z okolicy Kijowa. To nie odwrót, a przegrupowanie, przekonują. I dlatego Londyn i Warszawa zapowiedziały stworzenie wspólnej komisji, która koordynowałaby na przykład dostawy broni czy szkolenia ukraińskich żołnierzy. Brytyjczycy przekażą też Polsce dodatkowe fundusze. Fundusze, które nasz kraj wykorzystać ma, aby skuteczniej nieść pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.
I przechodzimy do doniesień z Polski. Zmarł Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, wicepremier i minister spraw wewnętrznych. Ludwik Dorn urodził się 5 czerwca 1954 roku w Warszawie, ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1976 roku zaczął działać w Komitecie Obrony Robotników. W 1980 roku wstąpił do NSZZ Solidarność i rozpoczął pracę w Ośrodku Badań Społecznych. Po wprowadzeniu stanu wojennego przez półtora roku ukrywał się. W 1990 roku podjął współpracę z Jarosławem Kaczyńskim. W listopadzie 2007 roku złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa PiS, a w październiku 2008 roku został usunięty z partii. W ostatnich latach udzielał się jako publicysta polityczny. Miał 67 lat. Jeszcze jedna wiadomość. Polski resort zdrowia poinformował wczoraj o blisko 1500 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu doby zmarły 64 osoby. W Polsce przeciw COVID-19 zaszczepiło się tylko około 60% społeczeństwa. Natomiast w kończącym się sezonie szczepionkę przeciw grypie przyjęło zaledwie 9% populacji. O szczegółach Barbara Góra z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że jeśli chodzi o nowe zakażenia koronawirusem, to ich liczba systematycznie spada.
Na tą chwilę wydaje się, że jeżeli chodzi o COVID, sytuacja jest opanowana.
Profesor Agnieszka Mastale-Szmigas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, powiedziała, że wirus SARS-CoV-2 może w przyszłości funkcjonować podobnie jak wirus grypy.
Jeśli nie pojawi się bardziej zjadliwa mutacja wirusa, to tak.
Aby uniknąć ciężkich powikłań zdrowotnych, należy szczepić się przeciw grypie i przeciw COVID-19, przekonywał profesor Adam Antczak, pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Nie mamy innego wyjścia niż profilaktyka.
W Polsce przez ponad 2 lata trwającej pandemii potwierdzono blisko 6 milionów zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 115 tysięcy osób.
I czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł i 19 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 75 centów. Pogoda w Australii. Rozpoczynamy od Brisbane. Dziś w Brisbane oraz jutro przelotne opady. Temperatura maksymalna 27 stopni. W Sydney dziś i w sobotę nadal przelotne deszcze, 24 stopnie. W Canberrze dziś i jutro przelotne opady, 20 stopni. W Melbourne dzisiaj i w sobotę pogodnie, 25. Hobart dziś i w sobotę słonecznie, 25. Adelaida dzisiaj i jutro słonecznie, 27. Perth dziś i w sobotę pogodnie, 23. Oraz w Darwin dziś i w sobotę pogodnie, temperatura maksymalna 35 stopni. A w Polsce dziś zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 9 do 14 stopni. Przegląd wiadomości na podstawie doniesień Newsroomu SBS oraz Informacyjnej Agencji Radiowej przygotował Dariusz Buchowiecki. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.